15-minutowe miasta, jedzmy robaki, 8 ubrań na rok dla człowieka. Wystarczyło 30 lat, by ludzie zapomnieli, czym jest komuna. O tym, że Tether upadnie, słyszę od wielu, wielu, wielu lat. Wyszedł im biznes zamiast oszustwa. Żyjemy w najlepszych możliwych czasach, jakie do tej pory były dostępne w inwestycjach, nie tak jak w realnym świecie. Ludzie zachowują się odwrotnie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Phil Konieczny, inwestor kryptowalutowy oraz nieruchomościowy. Twórca największego polskiego kanału na temat Bitcoina. Pasjonat preparingu, czyli przygotowywania się na najbardziej pesymistyczne scenariusze. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będziemy mówić o tym, co się dzieje na świecie, jak również w świecie kryptowalutowym i dlatego jest z nami człowiek, który w tym świecie mieszka, można wręcz powiedzieć, i zęby na nim zjadł, Phil Konieczny.
Witam Cię, witam wszystkich.
No to co, zanim może przejdziemy do krypto, bo to jest bardzo dobry moment, zobaczymy zaraz, czy się w tym zgodzimy, ale myślę, że tak, że jest to bardzo dobry moment na wchodzenie w krypto, być może ostatni, to dodam oczywiście informację najpierw, że wszystko, co tutaj zostanie powiedziane, jest zwykłą rozmową dwóch ludzi, a absolutnie pod żadnym pozorem poradą inwestycyjną i czymś, co ktoś ma, powinien zrobić ze swoimi pieniędzmi i tak dalej. Będziemy sobie po prostu luźno rozmawiać o tym, jak to widzimy. Możemy się oczywiście o 180 stopni pomylić, jak to w życiu bywa. Natomiast najpierw chciałem zapytać, jak oceniasz świat? No, dziwne pytanie się wydaje, zanim się wejdzie w kontekst, no ale 2020 rok zaczął się cyrk i to, co miało być powolnym gotowaniem żaby, zaczęło być szybkim, nie wiem, duszeniem żaby. Dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy, tak? Najpierw zamknięto lasy, tyle różnych przeabsurdalnych rzeczy, pozamawiali po 10 preparatów na osobę, mimo że było wiadomo, że nawet najbardziej zagorzali fani tychże preparatów nie będą chcieli brać 10 dawek. No i teraz nagle miliardy brakuje, a trzeba płacić za to. Jakieś chrząszcze mamy jeść. Dla mnie specjalnie, szczególnie złe to jest, bo chrząszcze są niewegańskie, także, ale za to znowu tylko wegańsko wszyscy będziemy jeść, ponieważ znowu chcą zabronić mleka, mięsa i latania i samochodów i ogólnie, co tu się dzieje? Ja się pytam, co tu się dzieje? Może ty wiesz, bo jest to jak niezły serial z Netflixa.
No, wszystko zgodnie z planem. Wszystko tak, jak to przepowiadały teorie spiskowe, które były długo, długo przez ludzi wyśmiewane. Tyle, że ciekawe jest to, że to wszystko jest faktycznie wprowadzane nad wyraz szybko. Tak jak powiedziałeś, ta żaba już nie jest gotowana, tylko wręcz duszona, palnikiem jeszcze podpiekana przy okazji. Ale to dobrze. Mnie to bardzo cieszy, ponieważ to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat na świecie, obudziło bardzo dużo osób. Osób, które w ogóle nie myślały o tym, co dzieje się na świecie. Osób, które żyły, powiedzmy, w takim świecie, który przedstawiają nam politycy, i wiele osób myślało, że tak faktycznie ten świat wygląda. I te wszystkie wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, moim zdaniem obudziły wielu ludzi. To powolne gotowanie żaby przyspieszyło do tego stopnia, że żaba potencjalnie może i wyskoczy. Mnie to jak najbardziej cieszy, bo widzę, że coraz więcej ludzi mówi o tym, co się dzieje, coraz więcej ludzi, co najważniejsze, nie wstydzi się o tym mówić, przekazuje wiedzę dalej, udostępnia filmy dalej, filmy, które mówią o tym, co w tej chwili dzieje się na świecie i co jest nam tutaj gotowane, w cudzysłowie, robią ogromne wyświetlenia, więc dla mnie to jest pozytywne zjawisko, to, co w tej chwili się dzieje. Za dużo, za szybko, trochę to też wygląda tak, jakby tych wielmożnych ludzi, którzy mają wpływ na to, co dzieje się na świecie, coś goniło. Nie wiem co, ale nad wyraz szybko wszystko jest wprowadzane. Gdyby to wszystko było wprowadzane o wiele, wiele wolniej, na przestrzeni następnych 20-30 lat, bez problemu ludzie by się do tego przyzwyczaili i ta żaba byłaby ugotowana, a tu nagle w ciągu tak naprawdę 2 lat, nagle szczepienia, kilka kłamstw dotyczących szczepień. Po pierwsze, jak się zaszczepisz, to nie dasz się rady zarazić. nagle się okazuje, że jest to kłamstwo. Ludzie przejrzeli na oczy, no to trzeba drugie wcisnąć. No to zrób to dla wujka, dla ciotki, dla dziadka. Po czym nagle się okazuje, że nie ma to znaczenia, czy się zaszczepisz, czy nie. Tamta druga osoba i tak może się zarazić. To jest tak, jakby wziąć tabletkę przeciwbólową, żeby sąsiada głowa nie bolała. Drugie kłamstwo. No to co? No to zróbmy to, żebyś nie przekazywał wirusa dalej. Po czym się okazuje, że przecież wirusa możemy przenosić nawet na własnych rękach. Kompletnie nie trzyma się to logiki. Jak to z jednej strony mówią nam, żebyśmy nie płacili gotówką, bo przenosi wirusa, ale z drugiej strony jak się zaszczepimy, no to już go nie będziemy przenosić. Kłamstwo numer 3. Po czym nagle się okazuje, że jedna dawka nie wystarcza. Trzeba dwie, potem trzy, potem cztery. I to dużo ludzi wybudziło. Ja pamiętam, gdy nagrywałem film, który zresztą został zbanowany przez YouTube'a, Pandemia Strachu, w tym filmie mówiłem, na podstawie tego, co mówili zresztą lekarze niedopuszczani przez mainstreamowe media, że to nie może się skończyć na jednej dawce, bo skoro to jest wirus, to będzie to działało na takiej samej zasadzie jak grypa. Więc to, co mówią wam media, ostatnia prosta, no bo czym jest ostatnia prosta, tak? No przecież to jest hasło rządu. Weź szczepionkę i zakończmy tą całą historię z wirusem. Ostatnia prosta. Że to jest nierealne, że trzeba będzie się szczepić wieloma dawkami, tak samo jak w przypadku grypy. Wtedy byłem bardzo mocno krytykowany, tak? No nie znasz się na medycynie, co ty mówisz, przecież ja nie mówię tego jakby z mojej wiedzy, tylko z wiedzy, przekazuję wiedzę dalej, tą, którą przekazywali lekarze, którzy nie byli dopuszczani do głównych mediów. Wtedy się nie znałem, po czym nagle flip o 180 stopni, musisz wziąć drugą dawkę, te same osoby nagle krzyczą, no przecież to normalne, no przecież na wirusa, na grypę też trzeba się co roku szczepić i tak dalej. Więc dużo było takich nieścisłości, a na to jak nam nałożono dużą inflację, o której też mówiłem w sumie jak tylko zamykano gospodarki, jak nam nałożono na to nielegalne mandaty za maski, potem się okazało, że no jednak nie działają, ostatnio nawet Fauci przyznał się do tego. Zapytano go w ogóle, na jakiej podstawie wprowadził maski w Stanach Zjednoczonych. On powiedział, że na podstawie Beauty Salon Research. I oni się pytają, o co chodzi w Beauty Salon Research? Nie? On mówi, jest z tego nagranie, on mówi, no jest taki salon kosmetyczny w Stanach Zjednoczonych i tam pracowały 4 kosmetyczki, no i 2 nosiły maski, a 2 nie, i te, co nie miały maski, się zaraziły. I na tej podstawie wjechały maski w całych Stanach Zjednoczonych. To powiedział oficjalnie, nie? Jest nagranie z tego. Więc wiesz, Beauty Salon Research, nie? No i ludzie zobaczyli, że troszeczkę tutaj coś nie gra. Nagle te mandaty za brak kagańca na twarzy, nagle jakieś zamykanie lasów, nagle dojeżdżanie gospodarki, zamykanie różnych restauracji, sklepów i tak dalej. Wiesz, absurdy typu zakaz kupowania zabawek dzieciom, tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nagle biznes padają, no to co robimy? Drukujemy pieniądze, żeby dać tym przedsiębiorcom, żeby nie upadli. Dodruk pieniądza to oczywiście inflacja. Inflacja to oczywiście spadek siły nabywczej pieniądza, przez to wszyscy tracą. No a jak z nią walczyć? No oczywiście podnosząc stopy procentowe, czyli dojeżdżając tych wszystkich, którzy mają kredyty, czyli zgodnie z planem dojeżdżając klasę średnią. I nagle, jakby tego było mało, 15-minutowe miasta, jedzmy robaki, 8 ubrań na rok dla człowieka, jeden lot raz na 3 lata, a w tym samym czasie Bill Gates twierdzi, że no jego to nie dotyczy, on może odrzutowcem latać. Przewodnicząca Unii Europejskiej odrzutowcem leci 58 kilometrów, bo jej się nie chce dojechać 58 kilometrów samochodem. Więc za dużo tego. I ta chyba masa krytyczna została przekroczona, ludzie to zobaczyli i mnie to osobiście bardzo cieszy, chociażby pan Trzaskowski, który jest za 15-minutowymi miastami, ostatnio też ostro został za to pojechany, więc ludzie się budzą i to jest coś pozytywnego.
Tak jak Szymon Hołownia, który powiedział, że natychmiast usunąć gotówkę i też bardzo szybko wycofał się, przepraszał, to przypadek, to samo się wymsknęło i tak dalej, więc być może faktycznie, ale masz jakąkolwiek teorię, skąd, nie wiem, czy o co to chodzi, czy oni się poczuli tak pewni przez to, że nie wiem, pandemia tak zgrabnie weszła w niektórych krajach, że tak powiem, że stwierdzili, dobra, tam chrzanić to nie będziemy czekać, tylko jedziemy z tym, no bo to tak sobie szło, wiadomo, najpierw World Trade Center, nagle ludzie się przyzwyczaili, że jednak trzeba do samolotu wchodzić przez 2 godziny, a nie można w 3 minuty jak do pociągu, terroryści, jak wiadomo, rozwalają samoloty, a pociągów nie chcą z nieznanego powodu i tak dalej, tak po kolei kolei, tu limity na gotówkę, na płacenie. Skąd nagle taki wysyp tego wszystkiego, że tak jadą po prostu, jak nie wiem, no jak Klaus Schwab dostał diagnozę, że 2 lata mu zostało życia, czy co?
No właśnie.
Czy cokolwiek jest takiego, że...
Ja mam swoją teorię, ona jest całkowicie wyssana z palca i kompletnie tutaj nie trzeba jej brać w ogóle pod uwagę, ale zastanawiałem się faktycznie nad tym, dlaczego to tak przyspieszyło, no bo gdyby oni to rozłożyli na kolejne 20-30 lat, no to bez problemu by to przeszło. Coraz mniej samochodów. Widać zresztą, że te miasta też są specjalnie budowane w taki sposób, żeby jak najmniej samochodów mogło przez nie przejeżdżać, jak największe były korki. Ulice, które mogłyby mieć 3 pasy, nagle mają 2 pasy i jakiś 1 pas dla hulajnóg i różnych rowerów. Ja też wiele lat mojego dorosłego życia, więcej tak naprawdę mieszkałem w Wielkiej Brytanii, w Oksfordzie niż w Polsce jako dorosły człowiek. Ulice pozamykane, wszystkie boczne ulice dojazdowe pozamykane, kary, mandaty za to, że przejedziesz autem z jednej dzielnicy na drugą. Mieszkałem koło takiego wielkiego parku, się nazywa Florence Park. Ostatnio byłem odwiedzić moje stare tereny. Nagle się okazuje, że kwietniki są wstawione, droga jest, ale przejechać nią nie można, ale na innej ulicy korki i wszystkie auta stoją, no bo nagle z 2 ulic samochody jadą jedną, więc to uprzykrzanie też sprawiłoby, że z czasem ludzie by faktycznie porzucili pojazdy, bo po prostu by to było nieopłacalne. Powolne uprzykrzanie gotówki też by to jakoś przyspieszyło ten proces wdrażania bezgotówkowego społeczeństwa, a z czasem jak już by ta gotówka nie istniała, no to przecież wszystko można ludziom zrobić. No bo jeżeli nie przyjmiesz preparatu albo nie zrobisz tego, co każe ci rządzący, no to nie dostaniesz swojego basic income, czyli dochodu gwarantowanego, który też jakiś czas temu był teorią spiskową, a teorią spiskową już nie jest. Więc to bez problemu na przestrzeni 20-30 lat byłoby wprowadzone. Zresztą patrząc po polityce, po tym, co się dzieje. Zobacz, PO, dlaczego przegrało PO wybory? No bo byli tak beznadziejni, że ludzie wybrali PiS. Minęło 8 lat, ludzie z powrotem chcą PO. 8 lat wystarczyło, żeby ludzie zapomnieli o tym, dlaczego PO przegrało. No przecież gdyby byli tak świetni, no to by dalej rządzili. No z jakiegoś powodu nie rządzą. Tak? Ludzie mieli ich dość po 8 latach rządów. Minęło 8 lat, ludzie o tym nie pamiętają. Zobacz, 30 lat temu upadła komuna. Co się dzieje po 30 latach? To jest tylko 30 lat. Jakieś 500 plusy, 13, 14, 15, coraz większe podatki, podatek solidarnościowy. Przecież to jest jedna wielka komuna. Za chwilę będzie jakiś podatek katastralny od nieruchomości. Już padają pomysły typu, pomysł, nie pamiętam jak ten facet się nazywa, od rolników. Ostatnio miałem okazję pojechać go na moim Twitterze. Pomysł 20% mieszkań niech deweloperzy oddają. No i został zniszczony przez ludzi, no to fikołki jakie zaczął robić, że nie, tu chodzi tylko o te mieszkania, które deweloperzy by dostali, gdyby deweloperzy dostali za darmo grunt od miasta. Po pierwsze, grunt to jest w ogóle jakiś brak jakiejkolwiek logiki, wiedzy na temat budowy, deweloperki i tak dalej. Grunt nigdy nie kosztuje 20%. To się kompletnie nie opłaca. Grunt kosztuje 5% nieruchomości, całego przedsięwzięcia 10%. Tak więc z jakiej racji za darmowy grunt, który kosztuje 5 lub 10%, ktoś chciałby oddawać 20%? Z jakiej racji ktoś miałby budować jako deweloper akurat w miejscu, które wskaże miasto? Teraz kto chciałby mieszkać w bloku, na przykład, który wybuduje deweloper, gdzie 20% mieszkańców to będą ludzie, którzy żyją na socjalach. No, kompletny absurd, tak? No, kupujesz sobie nowe mieszkanie i będziesz mieszkał, co piąty mieszkaniec to będzie ktoś, kto, wiesz, leci na socjalach, 500 plusach, żłopie browary i dostał za darmo mieszkanie, nie? Kompletny absurd, ale tego typu propozycje komunistyczne, socjalistyczne padają. Wystarczyło 30 lat, by ludzie zapomnieli, czym jest komuna. Tak dużo to jest jednocześnie 30 lat, mało i dużo. Więc rozłożenie tego wszystkiego w czasie na 20-30 kolejnych lat sprawiłoby, że bez problemu to by weszło. A jednak tego nie robią. I moja teoria brzmi następująco. Gdzieś na koniec, gdy ci masoni, masoneria, gdy to wszystko było wdrażane na przestrzeni wielu, wielu pokoleń, bo oni budują te wszystkie swoje plany pokoleniowo, dochodzą do mety i widzą już tą metę, widzą już to, że mogą to osiągnąć i to pokolenie, które jest w tej chwili w zarządzie, chce tego doświadczyć. i dlatego przyspieszyli. Te wszystkie Bill Gatesy, Sorosy, Klausy Schwaby, to są 80-latkowie. 70, 80, 90-latkowie. Mi się wydaje, że po prostu chcieli bardzo tego doświadczyć i być może przez to się spalili. Taka jest moja oczywiście teoria. I gdzieś tutaj właśnie po tym długim, długim maratonie, gdy widać metę, zrobili na końcu sprint do mety i wydaje mi się, że jest duża szansa, że nie dobiegną.
Mm-hmm. No, nawet to widać po tym, że wojna w jeden dzień wyłączyła pandemię, choć nie wpłynęła ani jak na samego wirusa, no ale pandemia jakoś wyłączyła i od tego czasu cisza, więc to jest pocieszające, że faktycznie mogą się zmieniać te plany w praktyce, że widać, że coś się dzieje, zwłaszcza na przykład ostatnio ta sytuacja z samochodami elektrycznymi, które już miała być pewna, a nagle jednak Niemcy podobno, gdzie oni jakby przecież każdy głupi wie, że to oni wymyślili, nagle Niemcy twierdzą, że nie, to zły pomysł, Niemcy się nie zgadzają, żeby były auta elektryczne do 35, więc faktycznie wycofują się, ale chciałem cię zapytać, czy to, bo my żyjemy w Polsce, to jest kraj ludzi sceptycznych i to jest super, to uważam, tak, że trochę ta komuna nam tak jakby pomaga, ta wcześniejsza komuna.
Jesteśmy najwspanialszym narodem na świecie.
Zostaliśmy tyle razy oszukani, że mamy oczy z tyłu głowy cały czas i od razu widzimy czegoś, czego taki przeciętny Hiszpan nie zobaczy. Więc zastanawiam się, na ile my sobie, jak taki mały naród gdzieś tam na peryferiach, możemy zignorować, że tak powiem, ten plan, albo na ile my mamy moc, żeby temu przeciwdziałać, tak? Jeżeli Hiszpanie, Włosi, Francuzi sobie wymyślą jakieś tam wiek emerytalny do 328 lat i tak dalej, czy Polska jest w stanie się w ogóle temu przeciwstawić? Czy co? Czy oni powiedzą, chcecie? Jesteście zależni, nie?
Mimo wszystko, mimo iż też jakoś ulegliśmy tej całej szopce i temu wszystkiemu, co działo się na świecie, i tak w Polsce było najlepiej w porównaniu do większości państw. Na przekór wszystkim podróżowałem w tamtym czasie dosyć dużo i gdzie nie pojechałem, to było gorzej. To oczywiście też nie znaczy, że my jako Polacy nie powinniśmy walczyć, bo jesteśmy w miarę świadomi i gdzieś tam nie pozwalamy sobie narzucać tego wszystkiego. Natomiast prawda jest taka, że gdy często mnie wkurzało to, co się dzieje w Polsce, ja osobiście nie nosiłem maski nigdy. Natomiast wchodząc do galerii handlowej już miałem jakieś takie podwyższone ciśnienie, bo tylko czekałem, kto mi zwróci uwagę. Wyjeżdżając za granicę, okazywało się, że wszędzie jest jeszcze gorzej. Ja uważam, że my Polacy jesteśmy jednym z najlepszych, jak nie najlepszym narodem na świecie, jeżeli chodzi o świadomość. Nie wiem, czy coś nad nami czuwa, natomiast to, co wydarzyło się w historii, to, że z jednej strony zostaliśmy dojechani przez komunistów i to nam wdrożyło taką mentalność, gdzie kombinujemy, myślimy samodzielnie, nie pozwalamy za bardzo sobą rządzić, stawiamy się. Wydaje mi się, że to wszystko wyszło nam na plus. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z moim przyjacielem, który do tej pory myślał, że jest pechowcem. Wkręcił tak po prostu sobie i kiedyś postanowiłem, że zrobię mu odwrotnie i wkręcę mu, że ma ogromnego farta. I tak zacząłem go po prostu uświadamiać. Ogólnie wszyscy tak naprawdę mamy ogromnego farta. Żyjemy w najlepszych możliwych czasach, jakie do tej pory były dostępne w historii świata. Nawet taki prosty przykład. Moim zdaniem król, który żył 400, 500, 600 lat temu, bez problemu zamieniłby się na życie przeciętnego człowieka dzisiaj. Po pierwsze, medycyna jest bardziej rozwinięta. Po drugie, życie trwa dłużej. Myślę, że bez problemu król zamieniłby swoją złotą karocę na Opla Corsę czy Volkswagena Passata w kombi, którym mógłby nad morze dojechać w ciągu jednego dnia, a nie dwóch tygodni. Bez problemu by swoją zimną, wilgotną komnatę zbudowaną z kamienia, ogrzewaną drewnem, zamienił na dzisiejsze mieszkanie w bloku. Więc żyjemy naprawdę w bardzo dobrych czasach i tak rozmawiałem z moim kolegą, urodziliśmy się w naprawdę dobrych czasach, urodziliśmy się w jednym z lepszych państw na świecie, na co mój kolega odpowiedział, wiesz, Niemcy są lepsze, Anglia jest lepsza. Powiedziałem, słuchaj, myśl bardzo uczciwie, nie, że urodzisz się jako Polak w Wielkiej Brytanii z polskim mentalem, nie, że urodzisz się jako Polak w Niemczech z polskim mentalem, tylko jeżeli mówisz, że chciałbyś się urodzić w Niemczech, to masz być Niemcem z niemieckim mentalem, bo taki byś miał. Co było w pandemii? Maseczki na twarzy, wszystkie rozkazy wykonywane od razu. jak byłem w Niemczech na lotnisku i widziałem kogoś, kto miał opuszczoną maskę, przynajmniej na usta, że nos był odkryty, to od razu widziałem, że to Polak idzie, nie? I wszyscy Niemcy maski do góry. Więc wydaje mi się, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, w pięknym kraju, który ma 4 pory roku. Jesteśmy bardzo świadomym narodem, nie dajemy sobie w kaszę dmuchać.
Wiemy, czym jest kobieta. Na Zachodzie coraz bardziej nie wiedzą.
Nie wiedzą. Nie dajemy sobie w kaszę dmuchać. Jesteśmy też takim narodem, że gdy jesteśmy przyparci do muru, potrafimy się postawić i rozpieprzyć pół Europy. No i też nie dajemy sobie wciskać tych wszystkich kitów. Także ja jestem, jeżeli chodzi o Polskę, to spośród wszystkich państw w Europie najbardziej spokojny o ten kraj. No i zobacz, z jednej strony jesteśmy i na Zachodzie, czyli możemy podróżować, a z drugiej strony nie jesteśmy na Wschodzie na tyle, że mamy wojnę albo gdzieś tam żyjemy w Rosji, więc gdzieś się osadziła ta Polska w takim fajnym miejscu, że i ten mental wschodni nam pomaga i nie mamy tego wszystkiego, co na Zachodzie wdrażają w naszych mózgach, a z drugiej strony możemy żyć jak na Zachodzie. Więc ja jestem pozytywnie nastawiony. Ostatnio przebija przeze mnie szczęście i taka wdzięczność za to też między innymi moje życie. Jestem, można powiedzieć, bardzo szczęśliwym człowiekiem, a do tego wiele przepowiedni mówi o tym, że to światło wyjdzie z Polski i wiele przepowiedni też mówi o tym, że Polska będzie z jednym z bezpieczniejszych państw, lepszym państw do życia i to mówili nie tylko polscy jacyś, powiedzmy, ludzie, którzy przepowiadali przyszłość, ale i zagraniczni. Też polecam wszystkim obejrzenie fajnych dwóch materiałów o Alojzie Irmajerze. Też o tym mówił, że Polska będzie jednym z lepszych państw do życia. Więc ja jestem pozytywnie nastawiony i to, co się w tej chwili dzieje, widzę przebudzenie wśród ludzi i że przestali bać się mówić o tym, co się dzieje. Więc dla mnie super.
To jest pocieszające. Zresztą już są badania, które potwierdzają, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw do życia, więc faktycznie te rzeczy się zaczynają materializować. Ja z kolei czytałem kilkanaście lat temu książkę ekonomisty, który tam przewidział bardzo dużo rzeczy i on przewidywał, że do 2050 roku Polska będzie supermocarstwem. Wtedy jak to czytałem, no to pukałem się w czoło, a teraz coraz bardziej się zastanawiam, czy kurczę, że jest taki moment, że a może faktycznie. Więc obyśmy za 10 lat mówili, ty pamiętasz, jak nie wierzyliśmy. Także jest nadzieja. Cieszę się tym szczęściem, o którym mówisz, bo pierwszy przecież raz, jak się spotykaliśmy w programie, no to mieliśmy nawet miniaturkę, mam miliony i depresję, więc widzę zmianę totalną i to cieszy. To jeszcze chciałem zapytać, no bo dobra, taki kraj jest trochę niewygodny. To może by go na przykład, jak nie da się go tak normalnie, widać, że ci ludzie coś tam jakoś nie kupują tych wszystkich opowieści różnych, to może faktycznie zrobić tą Unię Wielka Brytania, Ukraina, Polska i Polska tam będzie, Wielka Brytania będzie kibicować, a Polska może też powinna iść tam walczyć i coś robić i może ich po prostu tak trochę jakoś wykrwawić innym sposobem. Myślisz, że to jest możliwe albo prawdopodobne? Czy też, bo z kolei z drugiej strony być może tego też nie kupimy jako Polacy i nie damy się w to wrobić.
Wydaje mi się, że już nie damy się w to wrobić. Ostatnio nawet na Twitterze pisałem o tym i ludzie są nad wyraz świadomi. Też tam opisałem o tym, że Anglia będzie nas wspierać, zrzucając ulotki motywacyjne. Go, go, Polska. Wydaje mi się, że ludzie tutaj, świadomość ludzi bardzo mocno rośnie i jeżeli chodzi o wojnę, to nikt tego nie chce i też ludzie w nie swój konflikt raczej nie będą chcieli się włączyć. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Jestem pozytywnie nastawiony. Mhm. Tylko trzeba dalej walczyć oddolnie, uświadamiać ludzi, nie poddawać się i będzie okej. Okay. Nawet jak mówiłeś o tych elektrykach, się zaśmiałem, bo jak jechałem tutaj do was, to jechał taka Tesla 90 na godzinę za tirem, gdzie się kurzyło i tak mówię, kurczę człowieku,
żeby do ładowarki
kup sobie porządnego diesla, nie? Albo jakiś 6-3 AMG. Widać, że tam ludzie rzucili się troszeczkę na te elektryki, ale to tak nie działa jak powinno, przynajmniej na razie.
Czyli paszportów węglowych też nie przewidujesz w najbliższym czasie, że jednak będziemy je mieć w Polsce tutaj.
Coraz więcej ludzi mówi o tym, by płacić gotówką i wydaje mi się, że każdy, kto zrobi zamach na gotówkę z rządzących, to wyjedzie na taczkach. Tak jak powiedziałem, mogę to skwitować. Jestem na razie pozytywnie zaskoczony tym, jak dużo ludzi się obudziło i jest okej. Okay. Wydaje mi się, że dużo ludzi ma dosyć. Jak już Anglicy zaczęli protestować przeciwko 15-minutowym miastom, jak Anglicy się ruszyli, zrobili w Oksfordzie protest i policja musiała spierdzielać, jest dobrze. Jest okej.
No to jest mega pocieszające. To teraz jedna rzecz, która bardziej jest globalna być może, ale może wpłynąć na wszystkich siłą rzeczy, czyli wybory w Stanach. Poprzednie wybory kojarzą mi się z tym, że jak tylko się okazało, że Trump praktycznie na pewno wygra, to zaraz się pandemia zrobiła i to było niepokojące. Niektórzy twierdzą, że być może teraz z kolei tak by ten Tajwan sobie Chiny przejęły w tym czasie, jak Stany będą zajęte wyborami. Zwłaszcza, że znowu Trump wraca i znowu gada 100 razy mądrzej niż Biden. A Bidena z kolei ludzie już poznali przez te parę lat, więc widzą, że chyba nie jest tak różowo, jak miało być. Także różnie może być, czy przewidujesz jakieś, no bo to w zasadzie już niebawem, już za płotem te wybory, za rok przewidujesz, że znowu coś się może wydarzyć w tych okolicach, takiego, co nami wstrząśnie?
No właśnie, jeżeli chodzi o Rosję, Chiny, Stany Zjednoczone, no to wygląda trochę to tak, jakby Chiny chciały przejąć faktycznie Tajwan. I chociażby te najnowsze informacje, które mówią o tym, że Chiny oficjalnie zaczęły wspierać już Rosję, powiedzmy finansowo, nie niby wojennie, ale wyszło z jakichś tam raportów, że wojennie i jakoś tam militarnie też ich wspierają. No i teraz pytanie, czy to nie jest takie zagranie, żeby umocnić Rosję na tyle, aby gdzieś Zachód musiał swoje siły rozłożyć na pomocy Ukrainie, a jednocześnie z drugiej strony wjazd na Tajwan i gdzieś tutaj zaszachowanie Stanów Zjednoczonych, no bo na dwóch frontach bawić się raczej nie będą mogli, więc no to wygląda na pewno niebezpiecznie. No i aby z tego nie wyszło coś większego. Dużo rzeczy się w ciągu, myślę, teraz tego roku rozegra.
Mhm. Czy myślisz, że w końcu dolar może upaść, nie w sensie przestać istnieć, ale stracić pozycję światowej waluty? Bo do tej pory wiadomo, wszyscy, którzy próbowali go obalić, to byli jacyś takie Husajny, Kaddafi i tak dalej.
Nie, no, nie
potem
żyją.
Wszyscy okazywali się strasznymi terrorystami, no i mieli pecha.
Albo demokracji nie mieli.
Bo nie mieli demokracji. No ale Chiny, Rosja i Iran wspólnie, nieważne czy mają demokrację, ale jednak mają siłę. I one chcą obalenia dolara, zdecydowanie. I tu już nie można niestety u nich wprowadzić ewangelizacji błyskawicznej. Myśli, że to, że one chcą wspólną walutę i to chyba opartą na złocie w dodatku wprowadzić, to może być realnym zagrożeniem dla gospodarki, w sumie wtedy światowej, tak?
Jeżeli... Tak. I pytanie, czy coś takiego się nie skończy trzecią światową właśnie, bo tak jak właśnie Kaddafiego czy Husajna, czy te pomysły złotego dinara, Stany Zjednoczone mogły dosyć łatwo rozwiązać, wprowadzając im tam demokrację. No tak, wprowadzić demokrację w Rosji, Chinach, Iranie, potencjalnie Korei Północnej i kilku jeszcze państwom, które może nie są o tyle przeciwnikami Stanów Zjednoczonych, ale na przykład też nie lubią Izraela i się chętnie dołączą, no będzie o wiele trudniej, tak? Więc jest to dobra też informacja z drugiej strony dla osób, które bardzo lubią złoto, które inwestują w złoto. Moim zdaniem złoto jest bardzo, ale to bardzo niedowartościowane. Nawet istnieje taki wykres złota, on się nazywa Gold Price Adjusted by Inflation, czyli wykres ceny złota pomniejszony o spadek siły nabywczej pieniądza, jaki mamy. No i wychodzi na to, że dzisiaj złoto powinno kosztować minimum $2200 za uncję, $2300 za uncję. Jeżeli porównamy je do ceny $1800 w roku 2011, no a przecież kryzys, który mieliśmy w latach 2007, 8, 9, powiedzmy tam gdzieś tam, który się rozwijał, który wyszedł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam bańka na nieruchomościach pękła, no był niczym w porównaniu do tego, co w tej chwili dzieje się na świecie. W tej chwili mamy dokładnie taką samą bańkę na nieruchomościach. W tej chwili banki też rozliczają się w taki sposób, że gdyby rozliczały się dokładnie w taki sam sposób, jak w tych wcześniejszych latach, to już dawno by upadły. One po prostu nie kalkulują swoich ujemnych kredytów. To jest kompletna jakaś bzdura, to jest abstrakcja, że banki nie liczą swoich strat i tylko plusy pokazują. Tutaj oczywiście upraszczam. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodruk pieniądza, jakiego do tej pory w historii chyba nie mieliśmy, jeżeli weźmiemy do tego inflację, dołożymy do tego zamknięcie gospodarek na całym świecie i zerwanie łańcuchów dostaw, no to ile dzisiaj złoto powinno kosztować? 3000? 3500 dolarów za uncję, skoro tylko i wyłącznie tamten kryzys powinien wywindować cenę na jakieś 2200, 2300. Więc to jest bardzo dobra informacja, a jak na to wszystko jeszcze nałożymy informację o tym, że potencjalnie właśnie takie kraje jak Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna i jeszcze kilka można dołożyć państw, chcą się rozliczać w złocie, tworzą swój osobny market też do złota, no to złoto może wystrzelić naprawdę w kosmos. Więc z drugiej strony, patrząc pozytywnie, no dla posiadaczy złota może to być bardzo dobra sytuacja.
Mhm. Czyli może się poluzować to, że teraz cena złota w dużej mierze zależy od kontraktów, od wielkich tego świata i gdyby Rosja, Chiny, Iran odeszły z tego systemu, no to wtedy ci wielcy tego świata, Amerykanie i tak dalej, nie daliby rady już tego kontrolować w pełni i rynek już zacząłby decydować sam, tak?
No dokładnie, a nawet w takim najgorszym przypadku, a najlepszym przypadku dla posiadaczy złota, mogłoby się zrobić tak, że te ceny marketu amerykańskiego i powiedzmy tego rosyjsko-chińskiego, nazwijmy to irańsko-rosyjsko-chińskiego, mogły się by tak rozjechać, że no ludzie w popłochu, ci, którzy mają papierowe złoto, chcieliby te kontrakty upłynniać i gdzieś tam przechodzić do złota fizycznego. No jak wiemy, tego złota papierowego jest no o wiele, 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 wiele więcej. Jeszcze tych wiele mógłbym mówić kilka minut. No i automatycznie mogłoby to wywindować cenę fizycznego kruszca też nawet i na tych, powiedzmy, tradycyjnej giełdzie w górę. No, ja przypomnę, że w tych latach świetności złota za jedną uncję można było kupić kamienicę w Niemczech. Za jedną uncję. Więc złoto ma potencjał też wzrostowy nawet i do tego poziomu.
No, okej. Okay. Super. No to teraz przejdźmy może do cyfrowego złota, czyli do Bitcoina. Jest to ciekawy czas. Ja nie ukrywam, zacieram rączki, czy albo bardziej już zatarłem, że tak powiem, rączki, a teraz już tylko czekam. Natomiast ciekawi mnie, na ile się zgodzisz z tym, że jest świetny moment, może już ostatni, żeby wchodzić w dobrych pieniądzach i że w zasadzie, jak się nic kosmicznie dziwacznego nie wydarzy, no to za półtora roku, dwa i pół będą powody do otwierania szampana. Jak uważasz, czy faktycznie te najbliższe rok, dwa, to będzie hit do zarobienia na Bitcoinie?
No tak, tego nigdy nie wiemy i tutaj nie dam sobie ręki za to uciąć, ponieważ są to inwestycje i mówię to specjalnie, żeby też uświadomić część osób, że inwestycje oczywiście wiążą się z ryzykiem. Natomiast biorąc pod uwagę cykliczność Bitcoina, biorąc pod uwagę silne fundamenty Bitcoina, biorąc pod uwagę etap na rynku, w którym w tej chwili jesteśmy, jak najbardziej jest to dobry czas na to, by zacząć interesować się kryptowalutami, zacząć się interesować Bitcoinem. W Bitcoinie występuje coś takiego jak 4-letnia cykliczność, która opiera się o tak zwane halvingi Bitcoina, czyli zmniejszenie ilości pojawiających się Bitcoinów o połowę. Jest to co 210 tysięcy bloków. Każdy blok to 10 minut, więc mniej więcej wychodzą 4 lata. No i dzięki temu mamy na Bitcoinie etapy, na których Bitcoin rośnie, tak zwane hossy. Mamy także bessy, na których mamy odreagowania. I mamy też etapy akumulacji, w których warto jest Bitcoina kupować pod kolejne wzrosty. No i takie coś miało miejsce już trzykrotnie, a biorąc pod uwagę jeszcze te pierwsze lata 2000, powiedzmy 11, początkowe, to i nawet czterokrotnie na Bitcoinie. No i jesteśmy teraz zgodnie z cyklicznością właśnie na etapie akumulacji, czyli na etapie, w którym warto jest Bitcoina kupować, bo jest tani. Niestety psychologia wskazuje na to, że ludzie będą chcieli go kupować, jak będzie drogi, ponieważ w inwestycjach, nie tak jak w realnym świecie, ludzie zachowują się odwrotnie, czyli kupują, kiedy coś rośnie, a sprzedają, jak spada, bo panikują. Czyli powiedzmy, odnosząc to do realnego świata, to tak jakbyśmy przechodzili codziennie przez galerię i widzieli, że kurtka kosztuje 1000 zł, a następnie nie chcieli jej, jak będzie kosztowała 300 zł czy 400 zł, bo uznamy, że bez sensu, ale jak wzrośnie do 2000, to będziemy ją kupowali, bo rośnie. No nikt tak się nie zachowuje. Każdy kupuje takie rzeczy, gdy są przeceny, a aktywów nie chce. Natomiast oprócz cykliczności w Bitcoinie mamy bardzo silne fundamenty, które są bardzo prowzrostowe, chociażby takie jak to, że w ciągu najbliższych 10 lat 100% Ziemi będzie miało dostęp do internetu. Ogólnie od wielu, wielu lat mniej więcej 5% populacji Ziemi rocznie jest podłączanych do internetu, no więc nawet na tej podstawie, a zostało 40%, w ciągu 8-10 lat 100% zostanie podłączonych do internetu, a biorąc rozwiązania takie jak chociażby proponuje Elon Musk, czyli chociażby rozwiązania satelitarne, może to się wydarzyć o wiele, wiele wcześniej. No a te 40% Ziemi to jest gdzieś już około 3 miliardów ludzi, którzy dostaną dostęp do internetu. Statystycznie część z nich musi zainteresować się rynkiem kryptowalut, a nawet patrząc procentowo, no to teraz te kraje, które są podłączane do internetu, w tych krajach ludzie inwestują w kryptowaluty nieco więcej, ponieważ są to często kraje obarczone dużą inflacją, są to kraje, które mają problemy z rozliczaniem się, są to kraje afrykańskie, w których na przykład jest wiele walut w jednym państwie i ludzie rozliczają się za pomocą chociażby minut telefonicznych i jabłko kosztuje 5 minut rozmowy i tak dalej. Do tego zwiększa się populacja Ziemi i szacuje się, że w ciągu następnych 10 lat populacja Ziemi wzrośnie o kolejny miliard, z którego część też powinna zainwestować w kryptowaluty. Do tego mamy też wymianę pokoleń, jak ja to mówię, a raczej powinienem powiedzieć roczników. Z każdym rokiem ktoś staje się pełnoletni, z każdym rokiem ktoś może zacząć inwestować w kryptowaluty, a rok temu nie mógł. W ciągu następnych 10 lat dzisiejsi 60, 70, 80, 80-latkowie, no część z nich już przynajmniej nie będzie żyła, ale dzisiejsi 8, 9, 10, 11-latkowie będą pełnoletni i to jeszcze do tego są osoby, które są zaprzyjaźnione z technologią. Do tego mamy kolejny czynnik, którym są kobiety. Kobiety naturalnie lubią bezpieczeństwo, kobiety dążą do bezpieczeństwa i dlatego też kobiety nie inwestowały w tych pierwszych latach w kryptowaluty. Natomiast widząc po statystykach mojego kanału YouTube, ilość kobiet, które oglądają mój kanał, cały czas rośnie. Pozdrawiam wszystkie panie, które też oglądają ten wywiad, bo to świadczy o tym, że one są nieco bardziej, powiedzmy, świadome albo wiedzą, co się dzieje na świecie, niż większość kobiet. To oczywiście rośnie, ale mogę tutaj powiedzieć, że gdzieś tam we wcześniejszej hoście oglądało mnie 8% kobiet, potem było tych kobiet 18-19%, w tej chwili przekraczamy już 20%, więc prędzej czy później dojdziemy do 30-40-50% kobiet, więc na tą ilość ograniczoną bitcoinów nakłada się coraz więcej ludzi, a jednocześnie no wiele więcej bitcoinów się nie pojawi. Do tego możemy oczywiście dołożyć banki, które wchodzą, które przejmą duże ilości, instytucje, które dołączają, Goldmany, JP Morgany, BlackRocki i tak dalej, i tak dalej. No i do tego możemy dołożyć bitcoiny, które się gubią. Więc mamy wiele takich różnych sił, które działają na to, że bitcoin w długim terminie faktycznie powinien rosnąć. No i kiedy go kupować? Kiedy rośnie, czy kiedy jest na minus 60 czy minus 70% od wcześniejszego szczytu? No moim zdaniem powinno się go kupować teraz. No i swoją drogą, nawiązując, mogę wspomnieć, 1 kwietnia będę organizował specjalną konferencję, między innymi dla osób nowych, które chcą dołączyć do świata kryptowalut, gdzie będę mówił o tym, jak zacząć, jak wygląda moja strategia, jak w tej mojej strategii się poruszałem, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to możemy chyba umieścić link do zapisu pod tym nagraniem. Także gorąco zapraszam 1 kwietnia. To będzie całodniowa konferencja, wiele, wiele godzin wiedzy, która całkowicie będzie przekazywana też za darmo, więc bilet darmowy.
Super. Te statystyki swoją drogą z YouTube'a to trzeba print screeny sobie zapisać, bo za parę lat w Stanach to nie wiadomo, czy już nie będą podawać statystyk, że tyle mężczyzn, tyle kobiet, tyle w jednej ósmej kobiet, tyle w jednej siódmej mężczyzn i tak dalej. Będzie trudniej.
To YouTube jest lewacki w takim razie. To są tylko kobiety i mężczyźni.
A no właśnie, czemu YouTube na to pozwolił? Dlaczego? Gdzie są ćwierć mężczyźni?
Powinni zrobić kobiety, mężczyźni i odres chociaż, nie?
No. A to już myślę, że jeszcze wszystko przed nami, ale kto wie. W każdym razie, no i tutaj przy tym wszystkim, bo wygląda to niesamowicie różowo, ja też tak bardzo byczo do Bitcoina podchodzę w ostatnim czasie, zwłaszcza, że też już widziałem już tych cykli parę i faktycznie no, mam wrażenie, że to wszystko się powtarza i wystarczy nie czytać newsów, tylko czekać i w zasadzie wtedy się wie o co chodzi bardziej niż gdyby się czytało te newsy. Natomiast tutaj wtedy wskakuje niczym chiński smok, a może turecki w tym wypadku, Cezary Graf. Cezary Graf i mówi, i to jest ciekawy argument, więc myślę, że warto go poruszyć, że wszystko ładnie, pięknie, ale wszystko to się opiera na Tetherze, na stablecoinie, który, jak już w świecie krypto wiele razy pokazano, pokrycia może nie mieć, bo FTX giełda też nie miała pokrycia, inne giełdy też nie miały pokrycia i w zasadzie z tym pokryciem różnie bywa. No i Cezary Graf tutaj zwraca uwagę nam na to, że może w takim razie to nie ma znaczenia, ile tam ten Bitcoin będzie kosztował. Ważne, czy ktoś będzie go miał za co w ogóle spieniężyć, a jak nie będzie płynności, bo Tether przestanie istnieć w jeden dzień na przykład, no to się wszystko rozpadnie jak domek z kart. Więc pytam, co ty na to?
Wczoraj widziałem bardzo fajny mem a propos Tethera. Było takie zdjęcie nosorożców, które gdzieś tam kopulują i to jest cały rynek kryptowalut, dużo rzeczy się dzieje, a ktoś robi zdjęcie niczego, taki fotograf i to jest obserwowanie, jak Tether upadnie, nie? Aż upadnie. Nie? Śmiałem się z tego, no bo o tym, że Tether upadnie, słyszę od wielu, wielu, wielu lat tak naprawdę. Pierwsze gdzieś tam wzmianki o upadku Tethera nagrywałem o tym w 2017 roku, że może upaść. No i jakoś upaść nie chce. Fakty są takie dotyczące Tethera, że jest to projekt zrobiony przez kryminalistów i oszustów. To jest fakt. Jeden z twórców Tethera był oskarżony o jakieś tam kontakty z dziećmi. Drugi z twórców Tethera został oskarżony o piractwo komputerowe. Trzeci z twórców Tethera został oskarżony i skazany za to, że prowadził stronę do pokera, w której dawał swoim znajomym podgląd do kart przeciwników i został za to skazany.
Fantastyczne chłopaki.
Więc to są takie fantastyczne chłopaki. No i czwarty z twórców, nie został o nic oskarżony, ale jak ten pierwszy, który został oskarżony o kontakty z dziećmi, się ukrywał, to ten czwarty go przygarnął do domu. Więc to są twórcy Tethera. I to jest fakt. Czy to powstało jako wał? Moim zdaniem tak. Natomiast pytanie teraz, czy ten wał nie wyszedł nad wyraz dobrze do tego poziomu, że ci panowie już nie muszą oszukiwać, bo biorąc pod uwagę to, że potrafili zebrać chyba 800 milionów dolarów, czy milion dolarów na Unus Sed Leo, który tam gdzieś tam był, żeby pokryć gdzieś tam straty giełdy, no to raczej ci panowie na brak pieniędzy nie narzekają. Biorąc pod uwagę market cap Tethera, dodruk i tak dalej, to niechby sobie z tego wzięli 1%, czy 2%, czy nawet i 5%, to też raczej na chleb z masłem będą mieli i dosyć fajne życie. Biorąc pod uwagę to, że mają także market making, mają swoją giełdę, tokeny i tak dalej, wydaje mi się, że to oszustwo może być na tyle dużym oszustwem i na tyle się im udało, czyli nałożyło się na ten wzrost wartości samego Tethera i zainteresowanie rynkiem, że ci panowie mogą już po prostu nie chcieć z tego uciekać, no bo po co potem się do końca życia ukrywać? Czyli
zamiast oszustwa wyszedł im biznes.
Wyszedł im biznes zamiast oszustwa, który moim zdaniem był od początku ustawiony jako wał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Tethera, no przecież mamy także inne stablecoiny. Mamy oczywiście w tej chwili zmasowany atak na BUSD przez rząd amerykański, ale jednocześnie ten sam rząd amerykański chce jakoś promować USDC, tak? I nagle Circle rozpoczyna współpracę z rządem amerykańskim, nagle Circle się okazuje, że prawdopodobnie będzie tworzył amerykańskie CBDC, nie wiemy, czy jeszcze na tym blockchainie USDC, czy na innym, ale chociażby ci sami ludzie to robią, nagle Coinbase zacieśnia współpracę z rządem amerykańskim. No więc jak nie USDT, no to USDC, więc wyjście zawsze jakieś będzie. Też nie musimy wychodzić do stablecoinów, możemy wychodzić do chociażby od razu fiatów, jeżeli ktoś chce realizować zyski. Mamy także stablecoiny oparte o złoto. Mamy wiele bramek też, które pozwalają wypłacać środki. No i w związku z tym, no nawet mógłbym użyć argumentu takiego, że no jakoś kiedyś nie było stablecoinów, a rynek też rósł i mieliśmy pierwszą hossę na Bitcoinie i gdzieś tam drugą podyktowaną altcoinami, jakimiś tam peercoinami i tak dalej, więc no jasne, jest to możliwe, co akurat mówi ten pan. Natomiast czy to jest realne? No moim zdaniem mało prawdopodobne. Natomiast w dalszym ciągu dla bezpieczeństwa podstawy inwestycji inwestujemy tyle, ile jesteśmy w stanie stracić. Takie pieniądze, których strata nas nie zaboli. Natomiast jeżeli chodzi o te pieniądze, które wkładamy w rynek, moja strategia zakłada większość w Bitcoinie, ponieważ nawet gdy jakieś tam altcoiny będą upadać, ten projekt właśnie ze względu na fundamenty, które wymieniłem, w długim terminie ma szansę także rosnąć. No i oczywiście też dywersyfikujemy, czyli spośród wszystkich inwestycji kryptowaluty nie stanowią 100% moich inwestycji. Inwestuję w złoto, inwestuję w srebro, inwestuję w zegarki, inwestuję w nieruchomości, inwestuję w nieruchomości także i w Polsce i za granicą dla dywersyfikacji, więc no tutaj jest też jakaś taka, powiedzmy, higiena inwestora, tak, że no nie powinniśmy wkładać wszystkiego w kryptowaluty.
No to a propos altcoinów, czyli innych kryptowalut niż Bitcoin, czy tu widzisz jakieś ciekawe projekty, czy w ogóle warto w tym momencie, póki jeszcze nie ma mani na rynku, czy warto już szukać niesamowitych projektów, które zarobią miliard razy, czy czekać z takimi numerami do momentu, jak już taksówkarze będą mówić o Bitcoinie, bo wtedy sprzeda się wszystko?
Jeżeli chodzi o altcoiny, czyli alternatywne kryptowaluty do Bitcoina, to moim zdaniem nie jest jeszcze na to czas i to moje zdanie jest poparte chociażby danymi ze wcześniejszych cykli. Okazuje się bowiem, że w czasach takich jak teraz, czyli w czasach akumulacji, to Bitcoin rośnie więcej niż altcoiny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest bezpieczny, po drugie wielu inwestorów jeszcze nie jest pewnych, czy jest hossa, czy nie, więc woli siedzieć w Bitcoinie. Po trzecie, nowi, którzy są rzadkością i dołączają na dołkach, zaczynają od Bitcoina. Kiedy zaczynają rosnąć altcoiny? Altcoiny zaczynają rosnąć dopiero w momencie, w którym dołącza tak zwana ulica, czyli właśnie ci ludzie, którzy widzą, o kurczę, Bitcoin rośnie, no to muszę go kupić, czyli ci, którzy kupują kurtkę po 2000, bo nie chcieli kupić jej ani za 1000, ani na przecenie za 400. No i te osoby dochodzą na tyle późnym etapie, że mówią sobie, kurde, ten Bitcoin kosztuje już tak dużo, że nawet jak on urośnie 100%, 200 czy 300, to mi to życia nie zmieni. No to ja kupię jakiegoś tam altcoina, który kosztuje 2 centy albo 20 centów, bo te osoby też nie wiedzą, czym jest market cap, czyli wartość całego projektu. I mówią, kurczę, tak, ten projekt urósł chociaż z 20 centów na $200, to ja zarobię o wiele więcej, niż gdyby Bitcoin urósł z 20 tysięcy na, nie wiem, 60 tysięcy albo na 100 tysięcy. No i staje się samo spełniająca przepowiednia wtedy, czyli jak dużo ludzi, które dołącza w tym etapie rynku, tak pomyśli, kupi konkretnego altcoina, no to one wtedy rosną o wiele, wiele bardziej. Także to nie jest czas na altcoiny, ale tak, pojawiają się ciekawe trendy na rynku, które gdzieś tam będą rozgrywać w dalszych etapach. Jak chociażby trend sztucznej inteligencji, który gdzieś tam powstał na tych sukcesach ChatGPT, jak chociażby trend ZK, to są takie rozwiązania, które zwiększają skalowalność blockchainów, jak chociażby trend, który moim zdaniem będzie takim trendem z połączenia metaversu, gamingu oraz NFTs. We wcześniejszym cyklu mieliśmy trzy osobne trendy, trend NFTs, trend metaversu, który gdzieś tam zapoczątkował chyba Facebook i ta cała meta, bo to chyba od tego zaczęto o tym najwięcej mówić, no i trend gamingu. To były takie nieudane jakby trzy trendy, bo i metavers nie był dopracowany, NFT, co się okazało, jakieś obrazki małpek w pęcie rysowane, gaming też nie za bardzo, tam może mieliśmy kilka gier, które chwilowo cieszyły się większą popularnością, ale wydaje mi się, że z tych trzech trendów wywiąże się taki jeden, gdzie będziemy mieli faktycznie gaming oparty o metaverse, który będzie miał itemy z tych różnych gier zabezpieczane za pomocą właśnie NFTs, czyli tych praw. I ja będę w tym kierunku gdzieś polować w tym cyklu. Mhm.
A to ja może zapytam przekornie nieco. Jak będziesz polować na te projekty, to będziesz patrzeć bardziej na hype, czyli że to jest super, zmienia świat, czy bardziej na to, że tu są, bo to jest takie romantyczne myślenie, które kiedyś chyba obaj podzielaliśmy, że fajnie by było, jakby jakiś projekt miał taki faktycznie sens, coś robił prawdziwego, coś zmieniał świat i tak dalej. No ale właśnie to chyba nie na tym polega, obawiam się, z tymi altcoinami, więc jak w tej kolejnej hoście będziesz szukać bardziej szaleństwa, żeby urosło i sprzedać i zarobić, czy takich projektów, które mają sens, ale nie wiadomo, czy mają marketing?
Tak, moja kariera w świecie kryptowalut rozwijała się gdzieś tam na przestrzeni tych 3-4 cykli ostatnich i z każdego cyklu na cykl myślałem zupełnie inaczej o rynku. Gdy dołączałem do rynku kryptowalut, to myślałem o tym, że Bitcoin zbawi świat, Bitcoin wygra z banksterką, Satoshi Nakamoto dał nam narzędzie, które pozwoli wygrać z tymi wszystkimi bankierami. I nawet byłem takim maksymalistą Bitcoina, który twierdził, że wszystko, co nie jest Bitcoinem, jest oszustwem. I w sumie w tamtym czasie było, tak? No bo te wszystkie Peercoiny, nie Peercoiny poupadały. Został chyba z tamtych czasów Litecoin tak naprawdę, z tych pierwszych 12 altcoinów, co tam wywołały nam hossę altcoinową we wcześniejszych latach. Altcoinami natomiast zainteresowałem się dopiero w roku 2017, kiedy to zobaczyłem, że faktycznie nie tylko Bitcoinem człowiek żyje i są projekty, które mogą zmienić świat i są zapotrzebowania na coś zupełnie innego niż store of value czy jakieś tam cyfrowe złoto, którym Bitcoin jest nazywany. I chociażby takie Ethereum, które jest powiedzmy taką cyfrową wersją ropy, z której możemy zrobić i benzynę, i plastik, i wiele różnych innych rzeczy. Tak samo z Ethereum, za pomocą smart kontraktów, dApps-ów możemy tworzyć tak zwane Web 3.0. Na to było zapotrzebowanie. Było zapotrzebowanie chociażby na łączenie tego świata fizycznego ze światem cyfrowym i przenoszenie tych danych, i tak też chociażby jakieś chainlinki, nie chainlinki dawały jakąś tam mi nadzieję, że też mogą się rozwijać. Zapotrzebowanie było też na anonimowe projekty, takie jak chociażby Monero. I tak mógłbym wymieniać wiele różnych projektów, które miały zastosowania w zupełnie czymś innym niż Bitcoin. I faktycznie one urosły o wiele więcej niż Bitcoin. Dało się na nich zarobić. Natomiast w kolejnym cyklu, tym ostatnim, miałem znowu zupełnie inne podejście do rynku, bo zobaczyłem, że jeszcze inny typ inwestorów dołącza do tego rynku i zrobiła się taka, jak ja to nazywam, gimbaza, gdzie faktycznie te obrazki małp zaczęły rosnąć i tak dalej, i ten rynek stał się zupełnie czymś innym. Wtedy zacząłem go traktować jako coś, co może dać bardzo dużo zarobić, ale przestałem wierzyć w to, że banksterzy i banksterka pozwolą nam na to, żeby Bitcoin ich rozwalił i zawładnął światem. No i tak też ta moja strategia zmieniła się na to, że grałem pod psychologię, czyli pod to, co będzie kupowała ulica, tyle że wszedłem w te projekty przed nimi, no i to dosyć fajnie się udało, bo chociażby te projekty, które dla moich kursantów przekazałem, wzrosły 15,5 razy w 4 miesiące w tym ostatnim etapie hossy, a to jeszcze do tego trzeba dodać procent składany, ponieważ od dołu akumulowaliśmy Bitcoina od 3000, czyli od samego dołka, więc to jest te 15 razy tyle, ile komuś urósł Bitcoin od swojej akumulacji, jaką tam cenę zrobił. Więc myślę, że będę podejmował w tym cyklu podobną strategię, tyle że opartą znowu o lekką zmianę psychologii na podstawie tego, co się wydarzyło w tym ostatnim cyklu.
Mm-hmm. No to teraz tak, bo 15,5 razy potężny wzrost. I na swoim kanale bardzo często kończysz odcinki działem wróżbitów, czyli jak różni ludzie z różnych miejsc oceniają, za ile będzie Bitcoin, ile to może być, albo może się skończy, albo naprawi i tak dalej. Więc zupełnie niezobowiązująco myślisz, że w tej hossie, zakładając, że indykatory mają rację, jest to już hossa powoli wkraczająca. Jak myślisz, ile to może być? Czy tak jak wtedy, nie wiem, raz było 20 tysięcy, w kolejnej było 60, to teraz może 180 na przykład? Czy tak jak jeden gość powiedział, widziałem, że jakiś tam ekspert, że 300 tysięcy, każdy by chciał, żeby kosztował oczywiście milion, no ale może za każdym razem rośnie jednak mniej. Co byś strzelał zupełnie, oczywiście niezobowiązująco, żeby nas ktoś później nie ten...
Nie wiem. I kończymy. Nie mam pojęcia. Powiedział człowiek, który inwestuje w kryptowaluty. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem z tego względu, że jeszcze tego nie obliczałem, ile bitka może urosnąć w tym cyklu. Gdy obliczałem, ile bitka może urosnąć we wcześniejszym cyklu, w roku 2018, robiłem to na podstawie 5 różnych sposobów na analizę. Patrzyłem, ile bitka rośnie od dołka do szczytu, z cyklu na cykl, ile wynosiła różnica między szczytami bitcoina, ile wynosiły wzrosty od jak się ta łyżwa zaczynała i te wzrosty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wyszło mi na podstawie 5 różnych obliczeń, że Bitcoin powinien urosnąć między 60 a 90 tysięcy dolarów, co było dosyć pesymistycznym myśleniem jak na tamten czas. Z tego wyciągnąłem średnią i wyszło mi $75,000, z czego jedno z obliczeń też wynosiło $75,000 i taką też wiedzę przekazałem moim kursantom i na podstawie chociażby tych obliczeń postanowiłem na wszelki wypadek wychodzić nieco wcześniej, czyli od 55,000, no i wychodziłem przy 55, 60, 65, o wszystkim oczywiście też informowałem przed czasem i w dniu wyjścia na Twitterze. Pozostałą część zamieniłem na Bitcoina, na wypadek właśnie kontynuacji Bessy. No i faktycznie te moje obliczenia jakoś tam się udały, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że no przypomnę, były osoby, które twierdziły, że minimum to będzie 100 tysięcy, 150 tysięcy, plan B 200, 250 tysięcy, bracia Winklewo z $500,000, a nieżyjący już John McAfee $1,000,000 za sztukę. Więc no na tle tych wszystkich przepowiedni moje śmieszne 75 tysięcy brzmiało żałośnie, no i się okazało, że doszło do 69 z kawałkiem. No i teraz, gdybym miał to liczyć dokładnie na taki sam, w taki sam sposób, no to niestety muszę powiedzieć, że Bitcoin nie powinien przekroczyć swojego ATH. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że Bitcoin z cyklu na cykl rośnie mniej więcej o 5,3 razy mniej niż we wcześniejszym cyklu. A biorąc pod uwagę dołek, który mieliśmy w tej chwili i pomniejszenie wcześniejszej procentowej, tych procentowych wzrostów o 5,3 razy, czyli podzielić przez 5,3 razy, to wychodzi, że my nawet nie powinniśmy przekroczyć ATH. Więc moja odpowiedź powinna na dzień dobry wynosić, nie przekroczymy nawet ATH. I jeszcze bardziej powinna być pesymistyczna, co nie znaczy, że od obecnej ceny nie urośnie w 2 lata 3 razy, co i tak stanowi najlepszą dostępną inwestycję, jaką taki przeciętny śmiertelnik może poczynić. Natomiast z drugiej strony mamy pewne zagrożenia rynku kryptowalut, które mogą cenę Bitcoina wywindować w górę bardzo mocno, jak chociażby to, co w tej chwili dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, że chociażby w tym tylko i wyłącznie miesiącu amerykański SEC powiedział, że możliwe, że wszystkie kryptowaluty to będą securities. Wczoraj uznano jakiegoś BK Coina za piramidę finansową. Atak jest na BUSD. Giełda Binance jest usuwana gdzieś tam ze Stanów, ten Binance US, i ostatnio została oskarżona o to, że bez licencji operuje właśnie securities. Więc jeżeli będziemy mieli taki zmasowany atak na altcoiny, gdzie rząd amerykański będzie uważał je za securities. Nawet 14 lutego było takie posiedzenie w rządzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rządzący zaproponowali, że nawet potencjalnie przestać traktować test Huawei'a jako taki test na to, czy coś jest securities, czy nie. Dla osób, które nie wiedzą, w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że istnieje taki test Huawei'a, jest zadawanych kilka pytań, jeżeli wszystkie są twierdzące, to coś jest security, w wielkim skrócie. Chodzi o to, że dla kryptowalut chcieli, żeby w ogóle tego nie brać pod uwagę, tylko uznać wszystko za securities, co jest dziwne w Stanach Zjednoczonych, w kraju teoretycznie, gdzie jest, obowiązuje precedens, tak? I gdzieś tam można się powołać na jakąś sprawę Smith versus, wiesz, Hopkins, nie? I więc jeżeli takie coś będzie miało miejsce, to co mogą zrobić inwestorzy w Stanach Zjednoczonych? Mają 3 wyjścia. Pierwsze, ucieczka do fiatów, które są obarczone ogromną inflacją. Drugie, ucieczka do stablecoinów, gdzie znowu jesteśmy straszeni, że jakiś tam tether upadnie, BUSD jest atakowane. A trzecia, no to jest ucieczka do Bitcoina. No i to może spowodować, że przynajmniej 1/3 kapitału ucieknie do Bitcoina, co sprawi, że w takiej sytuacji Bitcoin będzie rósł więcej niż altcoiny, a to spowoduje, że te pozostałe 2 grupy ludzi, które uciekły do fiatów czy też do stablecoinów, będą chciały w niego wejść, a to też może spowodować, że ludzie spoza rynku będą wjeżdżali w Bitcoina i może się okazać, że będziemy mieli hossę tylko i wyłącznie Bitcoina, co jest dosyć zabawne dla mnie, bo się okaże, że osoby, które grały bezpiecznie po raz kolejny, których nie poniosła chciwość, zarobią więcej niż te, które wjechały w altcoiny i które chciwość poniosła. No i w takiej sytuacji 200 tysięcy za Bitcoina, 300 tysięcy też jest jak najbardziej realne. Z tego też względu odpowiadam, nie wiem, ale na te dwie ewentualności, ja mam odpowiednią strategię, którą jest w tej chwili 80% Bitcoin, 10% Ether, 10% Binance Coin, bo jeżeli nie będzie takiej sytuacji, no to ja sobie gdzieś tam w późniejszym etapie będę z tego Bitcoina przechodził na altcoiny, ale już będę wiedział po pierwsze, że mamy hossę na pewno, że są wzrosty, że wchodzi ulica, że ten rynek się rozpędza i gdzieś tam będę te altcoiny z tych różnych trendów, które wymieniłem, wybierał bezpiecznie, jeżeli się okaże, że Stany zaatakują kryptowaluty, no to te moje 80% w Bitcoinie wystrzeli w kosmos i gdzieś tam na późniejszym etapie będę podejmował decyzję, czy to już odcinamy kupony i wychodzimy, czy też nie. Więc uczciwie powiem, nie wiem, bo są dwa scenariusze, natomiast moja strategia jakby w tej chwili, czyli ta moja pozycja w rynku zakłada obydwa i w obydwu będzie fajnie.
Uh-huh. No to jeszcze ktoś by mógł zapytać, bo padają tutaj takie liczby, że ktoś dzisiaj kupi sobie za 20 kilka tysięcy dolarów Bitcoina, a może sprzeda za 200, kto wie. Można by zapytać, to po co ty inwestujesz też w nieruchomości takie nudne, jakieś tam parę procent, bez sensu, to mniej niż inflacja i w ogóle, na co to? Na co to?
Na co to komu?
Na co to komu?
Potrzebne? Czasem sam się zastanawiam. Nie, żartuję. Dlaczego? Moja strategia zakłada zarabianie na rynku kryptowalut i przenoszenie tych pieniędzy, które zarobię na rynku kryptowalut, w coś, co buduje mi emeryturę w długim terminie. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał rynek kryptowalut za 10 lat, za 15 lat, za 20 lat. Ja nie wiem, czy ja będę miał mózg też do tego, by ten rynek móc monitorować. Ten rynek rozrasta się naprawdę coraz bardziej. Ja myślę, że może nie w kolejnym cyklu, ale za dwa cykle możemy mieć nawet taką sytuację, że będziemy mieli ekspertów od konkretnych dziedzin. Czyli będzie ekspert od ogólnie Web 3.0, będą eksperci od na przykład powiedzmy sztucznej inteligencji, osobnie od metaversu, osobnie od czegoś innego. To jest troszeczkę tak, jak gdy rozwijała się nasza nauka i wiedza. Ktoś kiedyś, dawno, dawno temu, jakiś Pitagoras, wiesz, troszeczkę znał się na matematyce, troszeczkę na fizyce, troszeczkę na chemii, troszeczkę tam, wiesz, puknął młoteczkiem w kolano, no a z tego wszystkiego się rozwinęła i matematyka, i fizyka, i chemia, i jakieś tam medycyna. I wydaje mi się, że rynek kryptowalut trochę tak wygląda, że zaczęliśmy od Bitcoina, naszły na to altcoiny, potem pojawiło się Web 3.0 i ten rynek już jest tak mocno rozwinięty już w tej chwili, że ja czasami nie ogarniam, poświęcając na to cały mój czas, bo często się ludzie mnie pytają, ile czasu poświęcam na kryptowaluty, ile godzin. Wszystkie godziny poświęcam na kryptowaluty. Po prostu budzę się i czytam o kryptowalutach, żeby też moi widzowie nie musieli tego robić, żeby mogli zaoszczędzić czas. No więc jeżeli ja na tym etapie poświęcam wszystkie moje godziny, no to co będzie za 4, za 5 lat? Braknie mi tego czasu. No i też pytanie, czy będzie mi się chciało. No, wydaje mi się, że nie. Może też nastąpić tak zwane wypalenie. No i właśnie na to buduję sobie bezpieczną emeryturę ze złota, ze srebra, z nieruchomości w Polsce, z nieruchomości za granicą, z jakichś tam zegarków, powiedzmy, i różnych innych dziwnych rzeczy po to, aby budowały mnie ten tak zwany passive income, czyli powiedzmy dochód jakiś tam na przestrzeni następnych lat i zbudowały mi emeryturę, gdy już może nie będzie mi się chciało na tym rynku uczestniczyć.
Mm-hmm. No to ja trzymam kciuki, żeby to wyszło, ale zresztą w zasadzie wychodzi, więc tylko trzymam kciuki, żeby wyszło dalej tak dobrze, jak idzie. No to zbliżając się do końca, mam jeszcze pytanie trochę nietypowe o Elona Muska, bo Elon Musk, ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat, bo Elon Musk mnie pasjonuje od zawsze, ale kiedyś tak bardzo pozytywnie, a teraz coraz bardziej czuję szwindel. W sensie mam wrażenie, że kurczę, coś jest nie tak, że to jest coś, co już miał ratować świat, już był taki wspaniały i tak dalej, ale za każdym razem tu się okazuje, tu ma jakieś deala z Googlem, tu ma jakieś deala z Billem Gatesem w OpenAI, tak ten Elon Musk to tworzył z kolegami i nagle Bill Gates się okazał głównym inwestorem. Tak się gdzie nie spojrzeć, to dzieją się dziwne rzeczy. Ciekawi mnie, w dodatku znalazłem, że on przecież był kiedyś członkiem młodego forum, World Economic Forum. Teraz już zniknął ze strony parę lat temu, jak się okazało, a wcześniej był tam wśród młodzieży reprezentujących właśnie Klausa i kolegów. Więc to też było ciekawe, znaczące. Ciekawi mnie, czy masz jakieś przemyślenia na temat naszego kochanego Elona, albo nie tak kochanego?
Miałem okazję przeczytać 3 książki dotyczące Elona Muska, raczej przesłuchać audiobooki. Niestety tytułów nie jestem w stanie podać, ale 2 chyba są na samej audiotece, z tego co pamiętam. No i tam było omówione właśnie, jak dochodził w ogóle do swoich pieniędzy, było omawiane to, jak potrafił niszczyć konkurencję, było omawiane też to, że tak naprawdę zbudował to wszystko na dofinansowaniach od rządu. Firmy jego były długie, długie lata nierentowne, a nawet niektóre do tej pory są. No i teraz, żeby dostawać takie dofinansowania, no to też nie można być byle kim, więc na pewno to nie jest ktoś znikąd, na pewno ta historia też nie jest taka, jak jest przedstawiana nam, że że to jest jakiś dobroczyńca i super człowiek, który gdzieś tam zbawi świat i gdzieś tam wpisuje się w tą całą propagandę, którą banksterka na górze nam próbuje wcisnąć, więc ja już od dawna nie uważam Ilona Muska za jakiegoś zbawcę świata.
Mm-hmm. Czyli warto uważać na to, co robi i mieć na to oko, zwłaszcza, że robi momentami straszne rzeczy, zwłaszcza w Neuralinku, taki koncepcja, żeby zgrywać człowieka na chip, jest dająca do myślenia. Także okej. Okay. Tak czy inaczej, na koniec jeszcze mam jedno klasyczne pytanie, które zadałem ci już chyba 5 razy, bo to chyba jest nasze 6. spotkanie, już
kurczę,
nie wiem.
Myślałem całą drogę, nie wiem, co ci na to odpowiem. Nie mam kompletnie pojęcia. Nie wiem. Całą trasę jechałem, mówię, na bank, zapytam mnie, co kupiłem za 100 zł. Nie wiem, co kupiłem za 100 zł. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ostatnio sobie za 3000 zł witamin kupiłem, które wpłyną na moje zdrowie, ale...
Czyli 1/30 witamin.
1/30 witamin kupię. Jedno opakowanie witamin kupiłem. Tak, ostatnio zacząłem mocno dbać o moje zdrowie i tak, wszedłem ostatnio na stronę i wyrąbałem witaminę ze 3 koła i dzisiaj właśnie paczka do mnie przyjeżdża, więc jedno opakowanie witamin kupię, niech będzie, że D3.
Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby łykać razem z na przykład z oliwą z oliwek albo z tłuszczem jakimś innym.
I LSD.
Okej. Okay. To nie wiem, czy to się wtedy lepiej chłania, no ale...
Nie, dobra, to wytniemy to.
Ale a propos LSD, nie. A propos, bo jeszcze
chodziło mi o liquid staking derivatives w świecie kryptowalut oczywiście.
Okej. Okay. Nie, bo przypomniała mi się jedna rzecz. Właśnie a propos tego, że jak się spotkaliśmy w tym programie pierwszy raz, to wtedy była rozmowa o tej depresji i tak dalej, a po drodze wydarzyło się na świecie tyle rzeczy, że można by się tylko bardziej zdołować jeszcze, a tobie jest lepiej, więc chciałem zapytać, czy był jakiś taki, nie wiem, przełomowy moment albo jakaś rzecz dla tych osób, które nas oglądają i trochę powątpiewają w sens wszystkiego i w życie i tak dalej, czy nie wiem, co zrobiłeś, że jest tak dobrze?
Kurczę, to będzie długa odpowiedź, nie wiem, czy mamy czas, ale jeżeli mamy czas...
Mamy 18 minut do tej strony, 18 minut w korku.
Słuchaj, 18 minut w korku. Wiesz co, miałem taką rozmowę z moim znajomym, zaczęło się to w ogóle od psychologii, jestem fanatykiem, jeżeli chodzi o psychologię, interesuję się psychologią, i mieliśmy rozmowę też o mimice twarzy, o tym, że ludzie nie są w stanie kontrolować mimiki swojej twarzy. Jest taki naukowiec, który zaczął badać mimikę twarzy na takiej podstawie, że kładł swoje jakieś tam pary, małżonków, jakichś tam narzeczonych i tak dalej, i oni mieli ze sobą rozmawiać. Była kamera nastawiona na twarz jednej osoby, kamera nastawiona na twarz drugiej osoby, i zrobiła ta kamera robiła zdjęcia co sekundę. No i generalnie potem na podstawie jakiegoś programu te zdjęcia były badane. No i ten naukowiec szukał różnych tam grymasów twarzy i okazuje się, że gdy na jednym, u jednego z partnerów pojawił się grymas pogardy, to praktycznie ten związek miał 100% szansę na to, żeby się rozpaść. I ten naukowiec ma tam w tej chwili ponad 90% skuteczność, co oznacza, że po prostu te pary, które wskazał, że się rozpadną, to jeszcze się nie rozpadły. Natomiast jak mówił, że wy się nie rozpadniecie, to te pary się nie rozpadły. No i generalnie chodzi o to, że tak w wielkim skrócie, grymas pogardy to jest taki podniesiony nos do góry, jakbyśmy wąchali coś śmierdzącego, jednocześnie jeden kącik ust, który opada, ale nasze oczy nie są w stanie tego wyłapać, bo to jest mikrosekunda. Natomiast zdjęcia, które były robione, co jakiś czas to wyłapały. No i po jakimś czasie ten naukowiec został zapytany o to, no to co zrobić, żeby to uczucie pogardy w związku się nie pojawiło, żeby te związki się nie rozpadały. I on powiedział, że należy stosować coś takiego, co nazwał ping-pongiem wdzięczności. Oczywiście to jest przetłumaczone na język polski. Chodziło mu o grę ping-ponga, gdzie odbijamy piłeczkę w tą i z powrotem. I on powiedział, że pary powinny robić takie ze sobą ćwiczenie, że siadają ze sobą No i na przykład kobieta mówi, za co jest wdzięczna. I ona mówi, że no ja jestem wdzięczna za to, że mam wspaniały dom. A facet mówi, a jestem wdzięczny, że mam wspaniały samochód. To kobieta mówi, a jestem wdzięczna, że mam wspaniałe dzieci. A facet mówi, że jestem wdzięczny, że mam wspaniałą pracę. I tak robią jakiś czas.
Czyli żeby uściślić, nie muszą mówić o sobie nawzajem, tak?
Na początek mówią o sobie, tak? I to budują w sobie tak zwaną wdzięczność, a potem dopiero jak już się wkręcą w tą wdzięczność, to mówią, o za co są wdzięczni swojemu partnerowi. I kobieta mówi, no ja jestem tobie, mężu, wdzięczna za to, że bijesz mnie tylko w soboty na przykład, nie? A on mówi, że ja jestem tobie, żono, wdzięczny, bo dobrze wychowałaś nam dzieci i tak dalej. Oczywiście żartowałem z tym biciem. Żony bijemy w niedzielę. Nie, żarty. Chodzi o to, że dzięki temu robimy wdzięczność. No i co się okazuje? Okazuje się, że uczucie wdzięczności jest takim uniwersalnym uczuciem w życiu, które kasuje wszystkie negatywy. Przydaje się także w inwestycjach swoją drogą. I nie można czuć wdzięczności do swojej żony albo do życia i jednocześnie być wkurzonym, że są korki. Albo, że mam beznadziejne życie, no bo jeżeli jesteś wdzięczny za to, co masz, to ty nie możesz uważać, że jest beznadziejnie. I to jest też przydatne, tak jak powiedziałem, w inwestycjach. To jest bardzo ważne. Przy realizacji zysków. Bo jeżeli sobie uświadomimy, że potencjalnie kryptowaluty mogą dać nam zarobić razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 10, czego żadna inna inwestycja dostępna na rynku nie może nam dać, no to jeżeli będziemy za to wdzięczni, że mogliśmy uczestniczyć, że chociażby obejrzeliśmy dzisiejszą rozmowę i dowiedzieliśmy się o rynku kryptowalut, możemy zakupić te kryptowaluty przed jeszcze wzrostami, będziemy mogli zarobić nawet niech będzie 3 razy w 3 lata, co i tak nam da 100% rocznie, co nic innego nam tyle nie da i uciec jakoś przed inflacją, bo to gdy będziemy czuli za to wdzięczność, to przy czuciu wdzięczności nie możemy powiedzieć jednocześnie mam to w dupie, chcę razy 100. Nie możesz być wdzięczny za razy 10 i chcieć razy 100. Także wdzięczność to jest ogólnie uniwersalne uczucie w naszym życiu. No i na tej podstawie zacząłem budować swoją wdzięczność. No i się okazało, że tak naprawdę mam jedno chyba z lepszych żyć, jakie były dostępne w historii świata. Jestem bogaty, nie muszę pracować, nie mam szefa, jestem zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi, żyję w Polsce, w pięknym kraju, gdzie mamy cztery pory roku, mamy góry, mamy morze, mamy jeziora, mamy lasy, mamy w miarę świadomych ludzi, którzy walczyli z tym całym cyrkiem, który był dookoła. Nie jestem rozpoznawalny. Rozmawialiśmy o tym właśnie, że rozpoznawalne osoby też mają problem. Ciebie ktoś ostatnio jakoś w restauracji nagrywał, jak jadłeś obiad. Ja mogę tą maskę zdjąć i pójść sobie do galerii i nikt mi tyłka zawracać nie będzie i nie będzie się mnie pytał, ile urośnie Bitcoin, podczas gdy będę, wiesz, przymierzał spodnie albo kupował pomidory. Kurczę, wiesz, czego ja mogę jeszcze więcej chcieć od życia? Mogę podróżować po całym świecie. Wstyd byłoby mi mieć depresję i narzekać. I patrząc tak na to, większość z nas ma naprawdę topowe życia. Żyję w najlepszych możliwych czasach, jakie do tej pory były dostępne. Mam dostęp do technologii. W kieszeni mam internet, czyli dostęp do wiedzy całego świata. Każdy z nas może się rozwijać. Czego ja mogę chcieć jeszcze więcej? Wiesz, mam jedno z lepszych dostępnych żyć, jakie są w tej chwili na świecie, jakie kiedykolwiek były dostępne na świecie. Więc gdybym narzekał, no to byłbym po prostu głupi, tak? Więc jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. U mnie się wiele zmieniło od tego pierwszego nagrania, ale tak samo prawa do narzekania nie ma większość Polaków, tak? Bo wiesz, biorąc pod uwagę to, że połowa świata nie ma dostępu do internetu, połowa świata nie ma dostępu do toalety, gdzieś tam w Afryce biegają kilkadziesiąt kilometrów, żeby napełnić wiaderko wody. W Korei Północnej są jakieś obozy koncentracyjne, a ludzie zrywają trawę na to, żeby ugotować sobie obiad. W Indiach załatwiają się gdzieś tam na ulicy. Wiesz, jak na to spojrzymy w ten sposób, kurczę, żyjemy naprawdę w super czasach, w wspaniałym kraju. Ludzie się budzą, też widzą ten cały cyrk. Chyba ktoś podkręcił palnik tej żabie za mocno. No i wiesz, taki przeciętny Kowalski, który narzeka, kurczę, ale mam przerąbane, bo mam, wiesz, zwykłą pracę na etacie, kredyt na koncie. A co, chciałbyś się zamienić na kogoś, kto teraz napierdziała za micha ryżu w Chinach? Chciałbyś mieszkać w jakimś domku lepionym z nie wiadomo z czego w Afryce? Chciałbyś w Korei Północnej teraz być w jakimś obozie koncentracyjnym? Wiesz, no mamy tak naprawdę, bo ludzie, zauważyłem, patrzą na swoje życie tylko przez pryzmat tego, co do tej pory doświadczyli, nie biorąc pod uwagę w
wszystkich innych opcji, które mieli do wyboru i innych żyć. I wiesz, jak popsuje się samochód, to jest beznadziejnie, jak wygram w zdrapkę 50 zł, to jest fajnie, jak szef mnie wkurzy, to jest beznadziejnie, ale jak dostanę urlop, to jest fajnie, ale nie patrzą na to, ile jeszcze mogłoby być do tyłu źle. Wiesz, masz zdrowe dziecko? Ciesz się. Tak, wiesz, ktoś, kto narzeka, mając zdrowe dzieci, że ma przerąbane życie, pluje w twarz wszystkim tym rodzicom, którzy dzisiaj, wiesz, walczą o życie swoich dzieci, bo na przykład mają raka. Mam kolegę, który walczył właśnie z rakiem swojego dziecka 5-6-letniego. Widziałem, przez co ten człowiek przechodził. I co ja mam powiedzieć? Ja mam przerąbane, stary, kurde, G-klasa mi się popsuła. Wiesz, także ogólnie większość ludzi żyjąca w Polsce, jeżeli masz dwie ręce, dwie nogi, masz dostęp do wiedzy w kieszeni, kurczę, mamy zarąbiste życia, więc wdzięczność. Trzeba budować wdzięczność i jeżeli czujemy tą wdzięczność za to, co mamy, to, co daje nam życie, no to jednocześnie nie będziemy mogli narzekać, bo wdzięczność wyklucza wszystkie negatywne emocje.
Super, no to myślę, że takim akcentem to idealnie, nie mogłem wyśnić lepszego, którym moglibyśmy dziś zakończyć. No to w ramach wdzięczności ja tutaj mam jeszcze w podzięce 48-godzinną dobę, ponieważ taka będzie Ci potrzebna, gdy świat krypto będzie się coraz bardziej komplikował.
Dziękuję bardzo.
I rozwijał. Także dzięki bardzo za podzielenie się z nami wiedzą i dobrą energią, bo jedno i drugie jest bardzo wartościowe. Trzymam kciuki za udane inwestycje, za udane przygotowania do emerytury, za udane życie, zarówno Twoje, jak i swoje, jak i Was wszystkich. Także dzięki bardzo i wszystkiego dobrego, świadomego i szczęśliwego życia. Cześć.
Pozdrawiam, cześć.